Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w poniedziałek 16 września. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje. Sławomir Orlik za chwilę będzie przy telefonach. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Numer do Sławka 510-37-36 i czujny 510-37-32. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Przerażające obrazki z południowo-zachodniej Polski. Zalane miejscowości, zniszczone domy, ludzie potracili majątek całego życia. Kiedy fala powodziowa dotrze do województwa zachodniopomorskiego? Czy możemy spodziewać się zalań, czy tylko podtopień? O tym będziemy rozmawiali w dzisiejszym magazynie Czas Reakcji. Porozmawiamy o tym, jak mądrze pomagać powodzianom. Przed chwilą w serwisie informacyjnym słyszeliśmy wiadomość o tym, że na naszej stronie rzeczywiście jest lista tych miejsc, spis adresów, gdzie można przynosić dary. Jest także zapisane to, co właśnie jest potrzebne powodzianom. A my w naszej audycji będziemy mieli gościa, rzecznika Caritas Polska, który powie, jak ta organizacja zamierza przeprowadzać zbiórkę pomocy dla powodzian z południowo-zachodniej Polski. To nasze główne tematy audycji, ale później przeniesiemy się pod Teatr Polski. Teatr od czasów przebudowy cieszy się ogromnym powodzeniem wśród publiczności. Na wiele tygodni naprzód wykupione są miejsca na widowniach, a tych scen jest kilka i tak samo widowni. No ale jeżeli jest dużo ludzi w teatrze, no to gdzieś wokół muszą parkować. Niektórzy parkują bardzo bezmyślnie na samym wejściu, można powiedzieć, do teatru, na chodniku, blokując przejście innym, ba, nawet uniemożliwiając wjazd wózkom inwalidzkim na teren właśnie teatru. Zapytamy dyrektora naczelnego i artystycznego teatru, czy zamierza coś z tym fantem zrobić, czy będą zmiany w parkowaniu wokół Teatru Polskiego. No i potem jeszcze jeden temat dziś, temat, który przedstawiłem w ubiegłym tygodniu, mianowicie kierowca autobusu 75, który na Witkiewicza nie zatrzymał się na czerwonym świetle, tylko sobie przejechał. Jakie konsekwencje czekają tego kierowcę? Utrata pracy, zawieszenie, jakieś punkty karne ze strony policji, po premii? O tym dowiemy się około 12.40. To nasz plan minimum na dzisiejszy program, a teraz opinia naszego słuchacza, który wybrał się na dworzec PKP Szczecin Główny, podszedł do okien, które wychodzą na Odrę, popatrzył i nie chodzi wcale o samą rzekę.
Moje imię Zenon. Ostatnio, będąc na dworcu głównym w Szczecinie, spojrzałem z góry na ulicę. Były tam parkingi, obecnie zlikwidowano. Czyżby kolejna ulica była tylko dla komunikacji miejskiej, a pasażerowie i odwożący nie będą mieli gdzie parkować? Trochę to nie fair. Zamiast pomagać mieszkańcom, to się im utrudnia życie.
Dziękujemy, pozdrawiamy, sprawdzimy, zapytamy. Nie dziś, bo rzecznik nieruchomości opłat lokalnych i tramwajów szczecińskich Wojciech Jachim nie zdąży na dzisiaj się przygotować z tematu parkingów pod dworcem PKP Szczecin Główny od strony Odry, ale co się odwlecze, to nie uciecze i wypowiedź na ten temat znajdzie się w najbliższych wydaniach programu Czas Reakcji. A teraz jeszcze o miejscach parkingowych. A propos ostatnich audycji, zarówno w czasie reakcji, jak i w Radiu Szczecin na wieczór. No właśnie, są przychody z tych miejsc parkingowych, no i miały powstawać coraz lepsze miejsca, miało być ich coraz więcej.
Dzień dobry, Szczecinianin z tej strony. Prezes tego Niolu był i tak się pięknie tutaj wypowiadał. Miał sugestię, żeby poprosić go o rozliczenie się z tych wpływów za strefę parkowania i z wydatków, bo o ile wiem, mieli budować za pieniądze z miejsc parkingowych, za te wpłaty, mieli budować miejsca parkingowe. I o ile wiem, to ani jednego miejsca nie zbudowali. No czyli gdzie są te pieniążki? Może by tak sprawdzić dokładnie, dogłębnie, jakie są rozliczenia strefy płatnego parkowania. Dziękuję i pozdrawiam.
To jest słuszna koncepcja. Tak jak pan radzi, uczynimy. Zapytamy, kogo trzeba. A teraz przypomnijmy, że Wrocław czeka na kulminację fali powodziowej. Czoło fali powodziowej będzie we Wrocławiu spodziewane w środę wieczorem. A kiedy u nas? Przypomnijmy jeszcze, że we Wrocławiu może to czoło wynieść nawet 8 metrów, więc bardzo wysoki poziom wody. A kiedy kulminacja, fala powodziowa, czoło tej fali dotrze do Szczecina? Przy naszym telefonie pan Bogdan Zakrzewski, zastępca dyrektora do spraw ochrony przed powodzią i suszą w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Panie dyrektorze, kiedy spodziewacie się, że fala powodziowa dotrze do województwa zachodniopomorskiego i do Szczecina?
Spodziewamy się początku tej fali pod koniec tego tygodnia. Ona będzie, jak sądzę, dosyć mocno rozciągnięta, więc będzie trwała troszkę dłużej, kilka dni na pewno. Natomiast ten początek na granicy naszego województwa, nieco poniżej ujścia rzeki Walty, spodziewamy się na koniec tego tygodnia.
Tak jak powiedział, to będzie wypłaszczona, rozciągnięta fala powodziowa. Na szczęście Odra tutaj w zachodniopomorskim ma się gdzie rozlewać. Nie brakuje tych terenów zalewowych. Czy w związku z tym mieszkańcy okolic Odry mogą spodziewać się zalań, czy jedynie podtopień?
No, analizując te dane, które przychodzą do nas z południa Polski, to wyciągamy oczywiście pierwsze wnioski, pierwsze porównania do tego, jaka będzie skala tego wezbrania. W tym momencie kształtuje ono nam się tak troszkę na poziomie tego wezbrania, które miało miejsce w roku 2010. Na pewno nie będzie to ta skala roku 97 u nas, tylko bardziej 2010. Wtedy ta powódź przebiegła tutaj dosyć łagodnie. Znaczy oczywiście liczymy się z tym, że będą podtopione niektóre rejony przy rzece Odrze, jakieś pojedyncze miejscowości, czy raczej pojedyncze budynki, bym powiedział, niż miejscowości w Gozdowicach, być może w Chlewicach, aczkolwiek tam zrealizowaliśmy jakiś czas temu inwestycję, która powinna mieszkańców ochronić. Także skala będzie dotyczyła bardziej zalania pewnych fragmentów łąk, może fragmentów dróg położonych przy rzece, może pojedynczych mieszkań, ale może nawet jeszcze jest za wcześnie o tym mówić, dlatego że będziemy bogatsi o informacje wtedy, kiedy fala powodziowa czy ta kulminacja fali minie Wrocław i będziemy wiedzieć, jak duży przepływ w naszym kierunku płynie i jak zadziała zbiornik Racibórz, który jest nowym elementem w tej infrastrukturze powodziowej na rzece Odrze. Liczymy bardzo na to, że po wyjściu wody ze zbiornika Racibórz ten poziom, który do nas dotrze, nie będzie już jako jakiegoś istotnego zagrożenia dla naszych mieszkańców przynosił.
Wspomniał pan dyrektor o inwestycjach poczynionych w naszym regionie, jeżeli chodzi o regulacje, bezpieczeństwo wodne. Oczywiście nie mówię o tej regulacji typu betonowanie i tak dalej, wręcz przeciwnie. Proszę powiedzieć, jakie to były inwestycje w ostatnim czasie, w ostatnich latach, jeżeli chodzi o gospodarkę wodą płynącą?
To były głównie inwestycje w obwałowania, w poprawę czy w modernizację tych obwałowań lub budowę nowych. Chociażby w Chlewicach wykonaliśmy wał cofkowy od rzeki Odry wzdłuż rzeki Myśli, do której woda z Odry się dostawała i podtapiała tą miejscowość. Tam w tej chwili jest wał cofkowy zabezpieczający przed tym zjawiskiem i to jest inwestycja nowa. Poza tym były modernizacje obwałowań w Gryfinie, w miejscowości Piasek, cały czas jakieś bieżące remonty w Szczecinie, ale tak jak mówię, Szczecin raczej w żadnym stopniu tutaj tego wezbrania nie odczuje. Więc na odcinku granicznym, czy już nieco poniżej granicznego odcinka, były to właśnie inwestycje w modernizację obwałowań lub w budowę nowych odcinków wałów.
Przypomnijmy informację z wczoraj, że w województwie zachodniopomorskim sytuacja hydrologiczna staje się coraz bardziej niepokojąca. W wielu miejscach przekroczono stany ostrzegawcze, a zbliża się także fala wezbraniowa z południa. Mieliśmy wczoraj silny wiatr z północy, z północnego zachodu. Czy przewidujecie Państwo takie niebezpieczeństwo, że kiedy dotrze do nas fala powodziowa z południa Polski, pojawić się może również północny wiatr, może dojść do kumulacji dwóch niekorzystnych zjawisk, czyli cofki od strony północnej, od Bałtyku i tej fali kulminacyjnej z południa?
Tak, ten wątek oczywiście analizowaliśmy, bo on dla nas był również potencjalnie niepokojący i niebezpieczny, dlatego że samo zejście wód wezbraniowych z górnego odcinka rzeki nie jest dla nas tutaj na naszym obszarze tak groźne, jak gdyby się właśnie te dwa zjawiska połączyły. Ale mogę tutaj wszystkich uspokoić, bo w tym momencie wiatry północne już osłabły, one będą w ogóle zmieniały swój kierunek i siłę, a więc cofka nam nie grozi. W tej chwili mimo tych stanów ostrzegawczych obserwujemy już spadki wody na Bałtyku i sukcesywnie za chwilkę ta woda będzie tutaj również opadać. W związku z tym w tym czasie, kiedy do nas, do Szczecina czy do województwa dotrze czoło fali wezbraniowej, to nie będziemy mieli problemu z cofką czy z stanami wody, wysokimi stanami wody od strony morza.
I na zakończenie jeszcze raz proszę powiedzieć naszym słuchaczom, że generalnie mieszkańcy zachodniopomorskiego mogą spać spokojnie, będziemy mieli do czynienia z lokalnymi podtopieniami, zalaniami, ale nie będzie potrzeby powoływania stanu klęski żywiołowej, tak jak to jest na południu w zachodzie naszego kraju.
No nie, to będzie na pewno zupełnie inna, dużo mniejsza skala tego zjawiska. Myślę, że ci mieszkańcy, którzy mieszkają nad Odrą, już wiedzą, czy ich to dotknie, czy nie, bo wyciągają doświadczenia z lat poprzednich, więc to będzie ograniczona grupa osób, których powódź może w jakimś tam niedużym stopniu dotknąć, podtopić, ale na pewno nie możemy się tutaj spodziewać takich historii, jakie dzieją się w tej chwili na południu kraju.
Pan Bogdan Zakrzewski, zastępca dyrektora do spraw ochrony przed powodzią i suszą, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Pozdrawiamy, do usłyszenia. I informacja dla naszych słuchaczy. Teraz w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbywa się posiedzenie sztabu kryzysowego, no bo jednak trzeba się przygotować na tę falę wezbraniową, która zbliża się do Szczecina. W okolicach weekendu, najbliższego weekendu powinna się pojawić w naszym mieście. Przypomnijmy, do Wrocławia to czoło fali powodziowej ma dotrzeć w środę wieczorem. Duże nadzieje pokładają sobie wszyscy, jeżeli chodzi o tę powódź we Wrocławiu. Miejmy nadzieję, że jej niemalże nie będzie w działaniu dużego zbiornika retencyjnego w Raciborzu, który kilka lat temu został zbudowany, ukończony za ogromne pieniądze. 18 minut po godzinie 12. Teraz o ciemności na ulicach napisała pani Beata, właściwie na ulicy. To jest ulica Druckiego Lubeckiego, przejście dla pieszych, widać też przystanek przy Dobromiry, napisała słuchaczka. Po godzinie 20 pogrążone są w ciemnościach. Ruch tam jest bardzo duży i nawet jeśli stare lampy umieszczone na budynku mieszkalnym przy Lubeckiego od 1 do 14 w końcu się zapalają, to światła jest zbyt mało. A to światło, dziękujemy pani Beato za ten sygnał, przekażemy Zarządowi Dróg Transportu Miejskiego. Musi być więcej, będą szarugi, szybko robi się ciemno. Rano z kolei późno, coraz później robi się jasno, więc powinno być jak najwięcej światła. 20 minut po godzinie 12. Teraz ulica Obotrycka. Wczorajsze wichury nadwyrężyły sporo drzew i konarów.
Dzień dobry. Chciałam zgłosić, że na ulicy Obotryckiej, naprzeciwko przystanku, po drugiej stronie ulicy, zauważyłam taki zwisający konar, który jest wygięty łukowato nad ulicą, ale może zahaczyć o jakiś autobus. wydaje mi się, że to jest niebezpieczne. Dlatego dzwonię. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Także przekażemy ten sygnał Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego i mamy nadzieję, że będzie rychła reakcja, rychła interwencja. A teraz wróćmy do tematu z piątku. Rozmawialiśmy o kanalizacji, która już tuż, tuż, jeżeli chodzi o Tanowo i Witorze. Naszym gościem była pani dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach, która mówiła o tej inwestycji, ale słuchacze nasi są poirytowani oczekiwaniem na te kanalizacje, kiedy wreszcie będą podłączeni.
Dzień dobry, Tadeusz. Mieszkaniec Stanowa. Kanalizacja została doprowadzona tylko do ulicy Szczecińskiej. I koniec. I na tym się po prostu skończyło. A co zresztą Tanowo? Ja już czekam 8 lat. Już projekty były wykonane, przyłączenia. A mieszkam na ulicy Szkolnej. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy. Do widzenia, do usłyszenia. Do tematu wrócimy. I jest kolejny gość a propos powodzi, trudnej sytuacji, czasem katastrofalnej mieszkańców południowo-zachodniej Polski. Przy naszym telefonie pan Marcin Majewski, rzecznik prasowy Caritas Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie rzeczniku, tuż przed audycją rozmawiałem z wicedyrektorem Caritas diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Dowiedziałem się, że tutaj jeszcze konkretnego planu, jak ta pomoc będzie koordynowana na terenie diecezji, nie ma. Ten plan pojawi się po południu, ale proszę powiedzieć, gdyby ktoś już teraz z mieszkańców Szczecina, zachodniego Pomorza chciał pomóc powodzianom, jak to może zrobić? Czy są jakieś konta, na które można wpłacać chociażby pieniądze?
Ale oczywiście, jest ogólnopolska zbiórka pieniężna na powodzian i prowadzi ją Caritas Polska. Tą zbiórkę ogłosiliśmy oficjalnie wczoraj. W związku z tym i wystarczy wejść na stronę caritas.pl i tam można po prostu dokonać przelewu. Można to zrobić blikiem pod numer telefonu 668-07-0000, ale też na tej stronie internetowej naszej znajdziecie Państwo rachunek, na który można dokonać zrobić zwykły przelew. W związku z tym tak to wygląda pomoc, jeśli chodzi o tą zbiórkę pieniężną. Natomiast też organizujemy też pomoc, zbiórkę rzeczową. To jest przede wszystkim skierowane do firm, do instytucji, do biznesu, bo chodzi nam tutaj o taką pomoc w ilościach hurtowych, którą będziemy mogli przekazać do tych czterech diecezji, które najbardziej ucierpiały z powodu powodzi, czyli Świdnicka, Legnicka, Bielsko-Żywiecka, także Opolska. I potrzeba osuszaczy, potrzeba generatorów prądu, potrzeba łopat, potrzeba taczek, potrzeba na przykład różnych środków chemicznych, ale również na przykład potrzeba też wody pitnej i jedzenia z długim terminem ważności. I każdy, kto ma takie życzenie i chciałby przekazać taką pomoc, to proszę o maila na adres powódź@caritas.org.pl i to do nas trafia i my po prostu to zarządzamy tym, przekazujemy informacje i dajemy również informację zwrotną, gdzie co jest potrzebne. W taki sposób staramy się, żeby ta pomoc była dobrze zorganizowana i żeby szybko dotarła do potrzebujących.
Macie Państwo pełne ręce roboty. Proszę powiedzieć, czy ten odzew już się zaczyna pojawiać? Już ta pomoc napływa, zarówno finansowa, jak i rzeczowa?
Oczywiście i pomoc i finansowa, i rzeczowa dociera. Ja nie ukrywam, że dzisiaj emeryt zadzwonił i mówi: proszę pana, mam niską emeryturę, ale chcę zrobić przelew. Czy pan mi może potwierdzić, że to jest to konto? Myślę, że to pewnie też trochę wynika z różnych, być może złych doświadczeń emerytów właśnie z różnymi przelewami i tak dalej. W związku z tym nawet ci, którzy mają niewiele, chcą się z tym podzielić. Jeśli chodzi o pomoc rzeczową, bardzo duży odzew i wczoraj pan bardzo szybko zadzwonił i powiedział, że dzisiaj ma wolne samochody, chce przewieźć dwa busy wody. I również wczoraj po północy również odebrałem telefon od osoby, która powiedziała, że chętnie na przykład zakwateruje 30 osób z terenów zalanych, bo ma dysponuje miejscami, ośrodkiem gdzieś na Śląsku. W związku z tym takie rzeczy też przekierowujemy od razu i te zapytania, bo mamy tutaj zespół kryzysowy w Caritas Polskiej, mamy właśnie kontakt z wszystkimi dyrektorami Caritas diecezjalnych w całej Polsce, ale przede wszystkim oczywiście kontakt z diecezjami, które najbardziej ucierpiały.
Jestem na stronie Caritas Polska i tutaj wyraźny komunikat, alert, powódź w Polsce, pomóż, i można tutaj wesprzeć jednorazowo, można wesprzeć miesięcznie, jest rzeczywiście blik, jest przelew z karty za pośrednictwem PayPal, więc tych możliwości jest dużo. Przypominamy, że jeżeli chodzi o blik, to jest numer 668-07-0000.
Tak jest, dokładnie. Wiem, że dużo osób korzysta z blika, w związku z tym to jest tak można naprawdę najłatwiej z telefonu wysłać i to na pewno trafi do nas na tą zbiórkę i tym samym za to będziemy mogli przekazać powodzianom. Nie ukrywam, że jako Caritas Polska mamy doświadczenie w tego typu kryzysach. Przed rokiem Słowenię nawiedziła największa powódź w historii tego kraju i też między innymi ogłoszona była zbiórka, jeśli dobrze pamiętam, ponad 5 milionów złotych zebraliśmy wtedy i te środki zostały przekazane. Widziałem, jak wyglądały zalane domy najuboższych osób ze Słowenii i jak się zmieniły dzięki Państwa pomocy.
Przypomnijmy także ten mail, pod który osoby, czy to przedstawiciele firm, czy jakichś organizacji, fundacji chciałyby przekazywać dary rzeczowe w większej ilości, pod jaki adres mogą do Państwa pisać?
A więc można to pisać, tą pomoc rzeczową od firm, można zgłaszać na adres Powódź, bo tu chodzi o to, żeby było bez polskich znaków, caritas.org.pl. I tam każda osoba, która teraz słucha i chciałaby przekazać pomoc rzeczową, prosimy o przekazanie tego poprzez maila, zostawić do siebie numer telefonu i mamy zespół, który to koordynuje i tym się zajmuje.
Pan Marcin Majewski, rzecznik prasowy Caritas Polska. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy. No i przypominamy, że na stronie internetowej Radia Szczecin jest taka informacja, zbiórki dla powodzian w zachodniopomorskim. I tutaj mamy wymienione miejsca zbiórek. W Akademii Sztuki przy Placu Orła Białego jest takie miejsce. W Radzie Osiedla Żydowce Klucz przy ulicy Rymarskiej. PCK przy Placu Szarych Szeregów zbiera również dary dla powodzian. W Netto Arenie miejski punkt zbiórki darów ruszy jutro. W gminie Dobra jest tych miejsc więcej, więc warto po prostu wejść na naszą stronę, kliknąć, popatrzeć, gdzie to się znajduje. Są także takie miejsca w Dźwiżynie, tutaj w zbiórce, zbiórka jest prowadzona w Chówcu Pracy w Trzebiatowie. Także na terenie powiatu łobeskiego, w Węgorzynie, Resku, Łobzie. No i w Świdwinie główna zbiórka w Urzędzie Miasta i tych miejsc zapewne będzie przybywało, w których zbiórki dla powodzian z południowo-zachodniej Polski są prowadzone. To jest czas reakcji, 12:28. Teraz przenosimy się do Dobrej, ale nie pod Szczecinem, tylko koło Nowogardu.
Dzień dobry, Tomek, stały słuchacz. Jest taka miejscowość Dobra w powiecie łobeskim. Na brzegu jeziora Woświn od strony drogi w kierunku Mieszewa, też taka mała miejscowość tam jest, stoi mająca swój urok wieża telewizyjna, notabene telewizyjna za systemu. Mówiło się też, że to była stacja zagłuszania Radia Wolna Europa. No ale nie w tej sprawie. Otóż z boku wybudowano maszt, na który przeniesiono wszystkie, zdaje się, instalacje, które służą przekazywaniu sygnału telewizyjnego. Natomiast rzeczona wieża ma być rozebrana. No i powiem Państwu, że okoliczni mieszkańcy, bardzo im się przykro zrobiło, kiedy takie wieści zaczęły do nich docierać, bo Raz, że jest to taka okoliczna wieża Eiffla i też taka ważna dla ludzi, jak dla mieszkańców Paryża. Ponadto na tej wieży jest chyba gniazdo sokoła wędrownego, a tych ptaków przecież nie mamy zbyt wiele. Kto podejmuje te decyzje, czy w ogóle prawdą jest to, co wieść niesie? Pozdrawiam wszystkich Państwa w redakcji, jak również wszystkich słuchaczy. Do usłyszenia.
Dziękujemy, zadzwonimy do kogo trzeba w Urzędzie Gminy w Dobrej, no i zapytamy o plany co do tej wieży. Może coś tam wiedzą, chociaż wieża zapewne im nie podlega. 12.30, czas reakcji. Teraz przenosimy się do Teatru Polskiego. Wczoraj odbyła się premiera kolejnego spektaklu, Polita. Jak spojrzałem na rezerwacje, to w październiku i to pod koniec października są ostatnie miejsca na ten spektakl. Teatr Polski, odkąd zyskał nową siedzibę, cieszy się jeszcze większym powodzeniem niż wcześniej przed remontem. Kilka sal, wspaniałe warunki techniczne i wspaniałe spektakle przyciągają tłumy widzów, z czego cieszy się zapewne pan dyrektor Adam Opatowicz, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Polskiego w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Gratuluję tego sukcesu frekwencyjnego, bo rzeczywiście dostać się na niektóre przedstawienia w teatrze jest bardzo, bardzo trudno i to serce rośnie, panie dyrektorze, bo okazuje się, że kultura jest droga wielu mieszkańcom Szczecina i regionu.
Nie możemy i nie będziemy tego ukrywać, że jesteśmy bardzo z tego faktu zadowoleni, no można powiedzieć, że nawet i szczęśliwi, że się udaje przyciągnąć tak wielu widzów i że te przedstawienia rzeczywiście odbijają się dosyć dużym echem wśród mieszkańców.
A jeżeli widzowie są w teatrze, no to część z nich dojeżdża do teatru nie komunikacją miejską czy taksówkami, ale własnymi samochodami. Teren wokół teatru jest w ścisłej zabudowie śródmiejskiej, więc sami mieszkańcy generują już tam ogromną liczbę samochodów, a jeżeli jeszcze przyjadą widzowie do teatru, to jest problem. I w tej sprawie napisał do nas pan Marek. Nasz słuchacz wysłał też zdjęcia wykonane 12 września przed godziną 19, czyli tuż przed spektaklem. Jak pisze, zaparkowane blisko podjazdu dla niepełnosprawnych BMW utrudnia osobie na wózku wjazd do teatru. Udało się, ale z trudem i tylko z pomocą innych osób wjechać na teren placówki. To nie pierwszy, panie dyrektorze, tego typu sygnał. No i pytanie, czy państwo znacie problem, czy rozmawiacie z przedstawicielami zarządcy terenu poza już waszym obszarem, żeby sprawę rozwiązać i co państwo jako dyrekcja teatru możecie w tej sprawie zrobić?
Staramy się zrobić jak najwięcej, ale zacznijmy troszeczkę może od początku. 80 lat funkcjonuje w tym miejscu teatr. Z roku na roku to jest coraz większy problem dla widzów. Tych widzów w ostatnich miesiącach przychodzi ponad 10 tysięcy, w weekend ponad 2 i blisko 2,5 tysiące. To jest rzeczywiście bardzo dużo. Przedstawienia kończą się często około godziny 22, a nawet trochę później i no, nie można wszędzie dojechać komunikacją, nie da się. Te problemy z parkowaniem, w ogóle z dojazdem do teatru są coraz większe. Z jednej strony się cieszymy, że ta frekwencja jest, z drugiej strony no, jesteśmy troszeczkę rzeczywiście zakłopotani tą całą sytuacją. Jeszcze o tyle zakłopotani, że troszeczkę według mnie przyjęto formę takiego po prostu udowodnienia na siłę, że chcemy coś komuś zrobić bardzo złego, że nie kontrolujemy całej tej sytuacji, bo rzeczywiście dostrzegamy sami pewne problemy. Ale widziałbym tę sytuację trochę inaczej. Można byłoby, przecież my funkcjonujemy po przebudowie od ponad roku i nie wiem dlaczego nagle od paru dni bombarduje się teatr takimi informacjami i w ogóle publiczność, że my coś bardzo chcemy złego zrobić i stajemy na granicy, powiedziałbym, zachowań chamskich, co w ogóle chyba nie ma tutaj żadnego miejsca, bo to słowo zupełnie tego nie oznacza, co tu się dzieje. Ale pomijmy ten fakt. Można byłoby do nas przyjść, gdyby się chciało naprawdę tej całej sytuacji pomóc i ją zrozumieć i z nami porozmawiać. Bo to nie jest łatwo stanąć przed telefonem i kiedy przyjeżdża kilkaset albo nawet i więcej osób na przedstawienie, znaleźć jakiegoś kozła ofiarnego i udowodnić mu, że w tej sytuacji zachowuje się niestosownie. Po prostu wiele rzeczy czasami wpływa na to, że czy świadomie, czy nie do końca świadomie popełniamy jakiś błąd. A to są zaszłości, przyzwyczajenia wieloletnie, no i nad którymi czasami po prostu w emocjach wyjścia i tak dalej nie do końca jesteśmy w stanie w 100% zapanować. No i teraz wracając do meritum. Mamy pełną świadomość tego wszystkiego, co tu się dzieje, i próbujemy to rozwiązać. Mam nadzieję, że te wszystkie organizacje, które tego pilnują, z taką samą, jakby powiedziałbym, takim, z taką samą siłą będą starały się naprawdę pomóc widzom przyjeżdżającym do teatru, ale także ludziom tu wokół mieszkającym. Wiem, że w tej organizacji Stop Chamstwu jest radny, który przecież ma olbrzymie możliwości, na pewno chce służyć miastu i chce służyć mieszkańcom tego miasta i chce im pomóc. Więc my jesteśmy na to otwarci. Próbujemy po zorientowaniu się ze strażą pożarną i z innymi służbami odpowiedzialnymi za przestrzeganie tego typu przepisów, znaleźć jakiś kompromis i coś ustalić. Myślę, że w najbliższym czasie nam się to uda. Uda nam się naprawić pewne mankamenty, które tu funkcjonują, ale nie uda nam się na pewno rozwiązać do końca tego problemu, który, podejrzewam, w jakimś stopniu będzie się i tak utrzymywał, czy nasilał raz bardziej, raz mniej. I wspólnym wysiłkiem możemy, czy wspólnym zainteresowaniem tych czynników, które mogą o czymś zadecydować, żeby tej sytuacji pomóc, to może nam się uda coś zrobić. No.
Panie dyrektorze, tak przy naszym telefonie pan Maciej, słuchacz na żywo. Dzień dobry, panie Macieju.
Dzień dobry, witam serdecznie. Jak dla mnie Teatr Polski trochę sobie sprowadził sam problem na głowę, no bo przecież na etapie rozbudowy teatru można było zaplanować wybudowanie parkingu podziemnego dla samochodów, dla widzów, podobnie jak to miało miejsce w Filharmonii, i byłby problem przynajmniej częściowo rozwiązany. A tu rozbudowano teatr do gigantycznych rozmiarów. Fajnie, że mamy ten teatr, cieszymy się, no ale też należało pomyśleć o miejscach parkingowych, a nie tylko o salach, na których się odbywają przedstawienia.
Dziękujemy, panie Macieju, pozdrawiam.
Jeżeli mogę odpowiedzieć na to pytanie, oczywiście, że o tym myśleliśmy. Nawet we wstępnych projektach ten parking tu funkcjonuje. Tylko żeby powstał parking, potrzebna jest decyzja nie teatru, bo nie o tym decyduje teatr, tylko władz odpowiednich, które dysponują tym terenem, tym miejscem, etc. i tak dalej. Ale myśmy oczywiście ten problem zgłaszali i we wstępnych fazach projekt parkingu wielopoziomowego był. Można do tego, mam nadzieję, wrócić prędzej czy później, ale nie było to zaniechanie teatru, tylko sytuacja, która wynikała jakby z innych powodów.
I panie dyrektorze, chcę zapytać o chodnik tuż przed wejściem do teatru od strony ulicy Swarożyca. Proszę powiedzieć, czy tam pojawią się tuż przy tym podjeździe dla niepełnosprawnych, przy schodach, przy wejściu, słupki? No, słupków nie lubimy, chociaż są słupki i słupki. Jedne są brzydkie, inne ładne, ale chodzi o to, żeby rzeczywiście można było swobodnie wjechać wózkiem inwalidzkim, czy też wejść do teatru, co nieraz przez samochody jest utrudnione.
Teatr jest rzeczywiście przygotowany do tego typu działalności, żeby przyjmować ludzi. My zresztą przez lata to robiliśmy. Nie mieliśmy wind, nie mieliśmy podjazdów. Ja pamiętam, jak pracownicy naszego teatru potrafili na własnych rękach wnosić osoby niepełnosprawne na wózkach. Nikomu z nas to nie przeszkadzało, że mogliśmy w ten sposób pomóc. Rzeczywiście zaprojektowana ta historia tutaj nie do końca się sprawdza. Musimy to szybko przeorganizować i znaleźć inny sposób i sądzę, że w najbliższym czasie, jak najszybciej możliwym, ten problem rozstrzygniemy. Myślę, że nawet nie będą potrzebne jakieś słupki, tylko innego rodzaju rozwiązania. No ale też potrzebowaliśmy, jakby to powiedzieć, pewnych konsultacji
konsultacji. Nie o wszystkim od razu nam się, jakby to powiedzieć, wydawało, że możemy sami zadecydować. No teraz troszeczkę ta sytuacja się bardziej rozjaśniła i myślę, że uda nam się wyjść z tej sytuacji jakoś naprawdę dobrym, sensownym rozwiązaniem, który będzie zadowalający przede wszystkim dla osób, które z niepełnosprawnościami będą chciały przyjść do Teatru Polskiego.
No i zaapelujmy także do naszych słuchaczy, tych, którzy są zmotoryzowani, aby parkowali dalej od teatru. Są to piękne miejsca, chociażby Wały Chrobrego wieczorem nie są wypełnione pojazdami, a to jest 5 minut drogi, prawda? Spacerkiem, czy dołem, czy górą, żeby dojść stamtąd do teatru. Są możliwości, panie dyrektorze, pomimo tego, że tak jak mówiłem na początku audycji, jest to ścisła zabudowa przy samym teatrze, ale jednak możliwości do zaparkowania pojazdu wieczorami bywają. Może nie pod samym teatrem, ale w pobliżu.
Myślę, że powoli wszyscy jakoś zaczynamy rozumieć zaistniałą sytuację, nie lekceważymy jej i zaczynamy też się uczyć, jakby to powiedzieć, nie tylko bycia w samym teatrze, ale też docierania do niego, znaczy poznawania różnych możliwości, które rzeczywiście, no, pomimo tego, że jest kilka tych miejsc, czy trochę więcej na Wałach Chrobrego, jednak nie są sprzyjające. Wiele tu czynników musi jeszcze się zdarzyć, żebyśmy po prostu w jakiejś takiej koegzystencji umieli współdziałać, umieli współżyć i jakoś sobie radzić. Jestem pewny, że prędzej czy później ta sytuacja jakoś w naturalny sposób zafunkcjonuje wśród mieszkańców i wśród również pracowników teatru.
Patrzę na repertuar Teatru Polskiego. Dzisiaj, nie, jutro, we wtorek, 17 września, Mayday o godzinie 18, nie, 19, czyli Przebój. Kora Dziecko Słońca jutro o 19. Można jeszcze kupić bilety, bo na przykład Kora Dziecko Słońca w czwartek już biletów nie ma. A na Polite, premierowy wczorajszy spektakl, bilety 20 w piątek wyprzedane. No i patrzę, 22 także bilety wyprzedane. 28 bilety wyprzedane. Panie dyrektorze, jak wy to robicie?
Wkładamy cały swój talent, wysiłek i serce, żeby tak było. No cóż tu więcej powiedzieć.
To my gratulujemy. To my gratulujemy i tych tłumów życzymy i rozwagi i uregulowania tej kwestii związanej z parkowaniem i samodzielnie, i także z naszym miastem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pan Adam Opatowicz, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Polskiego w Szczecinie. Tłumy walą drzwiami i oknami, można powiedzieć. Niektóre spektakle wyprzedane. Ja spojrzałem, jeżeli chodzi o ten spektakl Polita, pod koniec października pojedyncze miejsca można znaleźć. Tak to wygląda i bardzo dobrze, natomiast zachęcamy, apelujemy do tego, żeby samochód zostawić dalej od teatru. Nie ma parkingu podziemnego teatr i jednak dojść spacerkiem do samego tego ośrodka kultury, która się dzieje. 12:43, czas reakcji. Teraz telefon, który sprawdzamy.
Dzień dobry, jestem mieszkańcem Reptowa i chciałbym w sprawie opłat za drogę, która nie jest drogą, a Nadleśnictwo Kliniska od nas wymaga co roku ponad 260 zł opłat. Dziękuję.
Rozumiem, że jest to droga lasów, którą wykorzystują mieszkańcy. Tak jak powiedziałem, ten sygnał weryfikujemy i mamy nadzieję otrzymać od Nadleśnictwa Kliniska w tej sprawie wyjaśnienia. A teraz, zanim przedstawię kolejnego gościa, jeszcze kwestia głośnych prac porządkowych wykonywanych tym razem na Pogodnie. Dzień dobry, napisał pan Paweł. W sobotę do nas pisał o 9:19, kiedy już się obudził. A obudził się o wiele wcześniej, bo przed ósmą. Ulica Wyspiańskiego, Średniowskiego. Przed godziną ósmą rano w sobotę przyjechała mikrociężarówka i zaczyna sprzątać przy krawężnikach, robiąc przy tym hałas jazgot prawie taki jak przy ścinaniu drzew. I pytanie do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Czy naprawdę nie ma innego terminu na takie prace? Chociaż późniejsze godziny, a nie pobudka z rana w sobotę. Inna sprawa, że za bardzo nie było co sprzątać, bo liście jeszcze nie spadają masowo. Liście może i nie spadają, panie Pawle, ale jest harmonogram, są wyznaczone prace, więc trzeba je, te nawet wirtualne liście, posprzątać. No tak, jest to kwestia też kultury miasta, kultury urzędników w mieście, myślenia o innych, że te prace nie tylko w dni wolne, ale i w powszednie, hałaśliwe, głośne powinniśmy wykonywać w miarę możliwości po godzinie ósmej, a w dni wolne po godzinie dziewiątej i tak być powinno. Przekażemy ten sygnał Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego i mamy mimo wszystko nadzieję, że Zarząd Dróg przejmie się właśnie tą sprawą. A teraz wracamy do bulwersującej sytuacji. Ta bulwersująca sytuacja miała miejsce, jak napisał nasz słuchacz, 20 sierpnia, pan Rafał. Pisze tak, byłem świadkiem wykroczenia właśnie 20 sierpnia przejechania na czerwonym świetle przez autobus komunikacji miejskiej w ciągu ulicy Witkiewicza. Z nagrania wynika, że prędkość nie była duża i kierowca miał wiele czasu na reakcję i spokojne zatrzymanie pojazdów. W pojeździe, co gorsza, byli pasażerowie, stąd nie ma mowy o tak zwanym przejeździe technicznym. Równolegle zgłosiłem ten fakt do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, co wydawało mi się naturalne, aby z góry poinformować pracodawcę, kierowcy o postępowaniu. Na uwagę zasługuje odpowiedź ZDITM-u, odpowiedź w załączniku, my to ją mamy. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego informuje, że sprawę zgodnie z właściwościami winien pan skierować do pracodawcy, kierowcy, to jest szczecińskiego przedsiębiorstwa autobusowego Klonowica. Tak, tu się trudno nie zgodzić z ZDITM-em, ale ZDITM powinien się także tą sprawą zainteresować i wyrazić swoje zaniepokojenie, bo w imieniu mieszkańców zawiera umowy z przewoźnikami na przewóz osób i ten przewóz powinien się toczyć zgodnie z regułami prawa o ruchu drogowym i powinno być zapewnione minimalne, elementarne poczucie bezpieczeństwa pasażerów w autobusach i tramwajach. A przy naszym telefonie gość, pan Wojciech Jachim, rzecznik prasowy szczecińskiego przedsiębiorstwa autobusowego Klonowica. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Wojciechu, autobus 75, który przejechał na czerwonym świetle 20 sierpnia, to autobus należący właśnie do szczecińskiego przedsiębiorstwa autobusowego Klonowica. Proszę powiedzieć, czy zostały, czy zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec kierowcy i jakie?
No oczywiście, tutaj nie ma dyskusji, no to jest ewidentne wykroczenie, którego nie można tolerować, które jest niedopuszczalne. Informacje otrzymaliśmy od państwa w piątek. Wiemy już, kto kierował tym autobusem, ale jeszcze do spotkania z kierowcą, do usłyszenia, jakie ma wyjaśnienia w tej sprawie, nie doszło. Natomiast no, z tą pewnością to zachowanie jest naganne i zostaną wyciągnięte wobec kierowcy konsekwencje.
Mandat za przejazd na czerwonym świetle w 2024 roku to standardowo 500 zł. Mówię standardowo, ponieważ można i zapłacić więcej. Policjanci mogą skierować sprawę do sądu. No i tutaj może być o wiele wyższa grzywna. Proszę powiedzieć, jakie ewentualnie konsekwencje grożą kierowcy? No bo sprawa jest ewidentna. No co, powie, że się zagapił albo myślał, że zdąży, no to włos się na głowie jeży, bo ten człowiek wozi nie tylko siebie, ale wozi ludzi.
No oczywiście, żadne usprawiedliwienia tutaj, okoliczności łagodzące nie wchodzą w grę. No tym niemniej jednak należy wysłuchać kierowcy, co ma w tej sprawie do powiedzenia, no przed jakby ostateczną decyzją, jeśli chodzi o formę czy wysokość tej kary. Natomiast no co najmniej utrata premii, być może upomnienie z pisaniem do akt. Także to są tego typu kary, które tutaj myślę, że wchodzą w grę. No ale tak jak mówię, no jeszcze decyzja powinna zapaść po rozmowie z kierowcą.
Złota zasada audiatur et altera pars zawsze obowiązuje, mimo że nagranie ewidentnie pokazuje wykroczenie, za które przypomnę 500 zł i 15 punktów karnych, więc sporo. Czy wie pan, policja sprawą się zajmuje? Ma pan takie informacje?
Nie mam informacji, czy policja się tą sprawą zajmuje, ale oczywiście kierowca, który dopuścił się tego wykroczenia, no musi się liczyć z tym, że może mieć ta sprawa i taki ciąg dalszy.
Pan Wojciech Jachim, rzecznik prasowy Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Klonowica. Pozdrawiamy.
Dziękuję, do usłyszenia.
Dzisiaj w tej roli, do usłyszenia. 12:49. Teraz wracamy jeszcze do tematu Kluczewa, konkretnie cukrowni, burzuraków wożonych, zdaniem naszego słuchacza, przeładowanymi autami. Nie tylko jednego słuchacza, bo te informacje i te opinie potwierdzali nam inni słuchacze. Ostatnio rozmawialiśmy z byłym wiceprezesem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych, który mówił o przeładowanych pojazdach. No i o tym, że nasze służby mają tutaj spore utrudnienie. Chociażby tym utrudnieniem w przypadku Inspekcji Transportu Drogowego jest fakt, że inspekcja jest służbą, a właściwie nie jest służbą, bo pracuje jak urząd. 8:18. Zamykamy zabawki, idziemy do domu.
Dzień dobry, wierny słuchacz Czasu Reakcji. Bardzo ciekawa wypowiedź pana dawnego prezesa Izby Transportu, mówiąca o tym, że jest współodpowiedzialność za przeładowanie pojazdu, tego, który ładuje i tego, który rozładowuje. No jest tutaj jakaś furtka i może ratunek, żeby rzeczywiście, skoro cukrownia jest SA, czyli spółką akcyjną Skarbu Państwa, to powinna dbać o nasze interesy, tym bardziej, że może zadba też o to, żeby te samochody nie przyjeżdżały. Dziękuję.
Dziękujemy. Dwukrotnie już zwracaliśmy się do cukrowni Kluczewo o rozmowę w tej sprawie, bo drogi okoliczne są niszczone, a przecież cukrownia jest elementem, że się tak socjologicznie wyrażę, tkanki społecznej tego miejsca i oddziałuje cukrownia na okolicznych mieszkańców. Jeżeli tym mieszkańcom pogorszy się komfort z powodu zniszczonych dróg, no to chyba dobrze dla cukrowni nie będzie, więc w interesie cukrowni powinno być, żeby te samochody do cukrowni przeładowane nie jeździły. Będziemy jeszcze pukać do drzwi cukrowni Kluczewo, co ma do powiedzenia w sprawie przeładowanych pojazdów na drogach prowadzących do tego zakładu. I jeszcze komentarz dotyczący podłączenia kanalizacji w Tanowie i w Witorzy. Niesłabną komentarze, czy ten będzie również wynikał z niecierpliwości, irytacji, że tak długo to trwa?
No witam, mówi Paweł ze Stypnicy. Tam słyszałem pana Stanowa, który się martwi, że do ścieków nie jest podłączony do kanalizacji. No ja właśnie przewertowałem swoją fakturę przed chwileczką, bo to są plusy i minusy. Jak to wygląda, tak? Ja za 14 metrów zimnej wody zapłaciłem 65 zł, a za ścieki zapłaciłem ponad 200%, czyli 141,98. 142 zł za same ścieki. Także to jest powyżej 200% za wodę, czyli jeżeli ten pan będzie miał rachunek na 100 zł, zapłaci 300 zł, nie? Jeżeli teraz, nie? Jeżeli płaci 200 zł za wodę, no to będzie płacił 600, nie? Także to są straszne minusy podłączenia do kanalizacji. Pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo. Co lepsze, kanalizacja czy szambiarka co jakiś czas odbierająca nasze nieczystości? Czekamy na opinie innych słuchaczy. 510-37-32, czas reakcji @radioszczecin.pl. I jeszcze telefon o problemach z taksówkami pod dworcem PKP Szczecin Główny.
Dzień dobry. Dzwonię ze Szczecina, stała mieszkanka. I w piątek 13 września zaobserwowałam przy dworcu na ulicy Owocowej, że policja spisywała panią z City Taxi za to, że kogoś przywiozła na dworzec. Podeszłam do policjanta i zapytałam, czy jeśli zamówię taksi z tej samej korporacji, to taksówkarz także zostanie spisany, czy dostanie mandat za to, że ośmielił się zabrać osobę starszą, niepełnosprawną z dworca Owocowa. Odpowiedziano, że nie, Na pytanie, od czego to zależy, usłyszałam, że od konkretnego patrolu policji. No chyba coś jest nie tak. Naprzeciwko dworca stoją taksówki przez długi czas, ale kiedyś próbowałam zapytać kierowcę, czy może mnie zabrać. Powiedział, że kurs będzie kosztował 30 zł do miejsca wskazanego. Zrezygnowałam, bo zwykle płacę 16-18 zł. Dlaczego naciągaczom wolno długo parkować, a podjeżdżającym na około 2 minuty nie? Bo tacy przewoźnicy są karani mandatami. I to nawet w porze nocnej o godzinie 2-3, kiedy autobusy tam nie podjeżdżają. Wiem to od kierowcy, który odwołał się do sądu, bo dostał taki mandat i kara została umorzona. No może w końcu ktoś się za to weźmie. Dziękuję.
Przypomnijmy, od owocowej parking Kiss and Ride to jest minuta postoju. Szkoda, że pani nie powiedziała, no może pani zapytała o to funkcjonariusza, dlaczego akurat tego konkretnego kierowcę City Taxi spisują funkcjonariusze. Czekamy na opinię również w tej sprawie. Za dziś już dziękujemy. Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Zapraszam także wieczorem Radio Szczecin. Na wieczór po 20:00 będziemy także rozmawiali o sytuacji powodziowej w naszym regionie, jak ona się rozwinie. No a w czasie reakcji spotka się jutro z Państwem po godzinie 12:00. Adam Wosik, do usłyszenia.